Naszym gościem jest pan poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, Praw Człowieka i osoba, która w imieniu Prawa i Sprawiedliwości negocjuje z kancelarią pana prezydenta sprawę reformy sądownictwa. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże państwu.
Panie pośle, na jakim etapie są te negocjacje, które pan przeprowadza?
A jesteśmy po dwóch dniach długich rozmów. Jedna miała miejsce 31 października, trwała prawie 8 godzin. 3 listopada nieco krócej, 4 godziny. Można powiedzieć, że doszliśmy do porozumienia w kwestiach, tak bym to określił, drugorzędnych. Natomiast kwestie zasadnicze w dalszym ciągu są przedmiotem negocjacji. W szczególności nam, jako Prawu i Sprawiedliwości, szeroko pojętej prawicy, zależy na tym, żeby reforma była gruntowna i wiązała się również ze zmianami personalnymi. A najistotniejsze zmiany w systemie wymiaru sprawiedliwości, no to reforma Krajowej Rady Sądownictwa i reforma Sądu Najwyższego.
Bo to są te dwie ustawy, które pan prezydent w lipcu zawetował.
Tak. Dlaczego Krajowa Rada Sądownictwa? Dlatego, że to jest jedyny organ, który na mocy konstytucji jest upoważniony do występowania z wnioskiem o nominację dla sędziów wszystkich szczebli w wymiarze sprawiedliwości. Od sędziego w sądzie rejonowym do sędziego w Sądzie Najwyższym.
Czyli nie ma, rozumiem, sędziego, który nie przeszedłby przez rekomendację Krajowej Rady Sądownictwa.
Nie ma takiej możliwości. Mało tego, to właśnie Krajowa Rada Sądownictwa rozpatruje konkursy na te stanowiska i przedstawia jednego kandydata panu prezydentowi. I jak z praktyki wiemy, oczekuje, ażeby pan prezydent kandydatowi wskazanemu wręczył nominację. Pamiętamy, ile było krzyku, gdy na kilkaset chyba wniosków w 10 przypadkach pan prezydent Andrzej Duda odmówił nominacji. Jaka wtedy się podniosła wrzawa w mediach i ze strony Krajowej Rady Sądownictwa, to jest niedopuszczalne. Jak Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia kandydata, to pan prezydent powinien nominację wręczyć. No a przewrotność też polega na tym, że jeżeli później się okaże, że sędzia zachował się niegodnie w jakichś okolicznościach, uwłaczał powadze urzędu i tak dalej, no to wtedy Krajowa Rada Sądownictwa, przepraszam, co od nas chcecie? To przecież pan prezydent nominację wręczył. No więc to z takimi przypadkami mieliśmy do czynienia. A Sąd Najwyższy dlaczego ważny? No dlatego, że przede wszystkim on kształtuje orzecznictwo wszystkich sądów poprzez własne orzeczenia. On też dokonuje wykładni niektórych przepisów prawa. No i przede wszystkim to od postawy sędziów Sądu Najwyższego zależy to, jak zachowują się sędziowie w niższych instancjach. Wszak przecież też każdy młody sędzia chce awansować. Chce awansować ze względów ambicjonalnych, bo to zawsze większy prestiż, zajmować wyższe stanowisko w hierarchii sądownictwa.
No, taka jest ścieżka rozwoju zawodowego, tak, po prostu.
No i z tym wyższym stanowiskiem wiąże się po prostu wyższe uposażenie. To jest zupełnie zrozumiałe. I teraz chcąc awansować, no to trzeba dostosować się do tych reguł, które z góry płyną. I naszym zadaniem jest zmiana nie tylko instytucjonalna, nie tylko zmiana strukturalna, bo chcemy przereformować Sąd Najwyższy, ale i również zmiana personalna. Chcemy, ażeby w Sądzie Najwyższym przynajmniej w znaczącej części znaleźli się ludzie nowi, o innym nastawieniu, o nastawieniu nie takim, jak ostatnio było demonstrowane podczas kongresów sędziowskich, że oto sędziowie uważają się za coś nadzwyczajnego, że przejawiają tendencje panowania nad społeczeństwem, panowania nad innymi władzami, a my chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby to sędziowie zdawali sobie sprawę z tego, że pełnią służebną rolę wobec państwa i wobec narodu. I to, co podejmujemy w tej chwili, to chcemy spowodować, ażeby postanowienia konstytucji, tej konstytucji, która teraz jest, żeby były przestrzegane, bo chcę z całą mocą podkreślić, że postanowienia tej obecnej konstytucji nie są przestrzegane w aspekcie wymiaru sprawiedliwości. Opozycja podnosi często, że my chcemy reformować i łamać konstytucję. Nic podobnego. Przepisy obecnej konstytucji nie są przestrzegane w moim przekonaniu w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości.
Panie pośle, a porozmawiajmy o szczegółach. KRS, Krajowa Rada Sądownictwa, to jest organ, który w tej chwili liczy ilu członków?
25 członków, to z konstytucji wynika. Mhm. I bardzo się cieszę, że ojciec o to pyta, dlatego że często się mówi, że my chcemy upolitycznić Krajową Radę Sądownictwa. No to ci, którzy tak mówią, to albo cechuje ich zła wola, albo nieznajomość prawa. Otóż z założeń konstytucyjnych Krajowa Rada Sądownictwa ma skupiać w sobie przedstawicieli wszystkich władz. Przejawia się to w składzie tej rady. Mianowicie, rada składa się z 25 członków. W skład Krajowej Rady Sądownictwa z urzędu wchodzi minister sprawiedliwości, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciel prezydenta, dwóch senatorów, czterech posłów i 15 sędziów. To jest razem 25 osób.
Czyli na 25 osób 15 sędziów i 10...
Nawet 17.
17, no bo jest pierwszy prezes, tak.
Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. To jest 17 sędziów na wszystkich 25 członków.
Czyli no sędziowie mają bardzo bezpieczną większość.
Zdecydowaną większość. Mało tego, no sprawdzają się na naszych oczach te przewidywania, o których kiedyś pisali profesorowie Wydziałów Prawa, niektórzy sędziowie sprzed lat Trybunału Konstytucyjnego, którzy zwracali uwagę na to, że taki kształt Krajowej Rady Sądownictwa może doprowadzić do tego, że Krajowa Rada Sądownictwa tak przekształci się w organ samorządu sędziowskiego i że będzie bronić przywilejów sędziów, a nie troszczyć się o niezależność i niezawisłość sądownictwa, a więc nie będzie się troszczyć o to, żeby wymiar sprawiedliwości dobrze służył obywatelom, tak to w skrócie powiem, tylko będą się zajmować tym, jak zadbać o własne przywileje, jak bronić swojej pozycji. No i myślę, że to się na naszych oczach sprawdza. Sędziowie tylko tym się, jak widać, kierują, bo nawet występują jawnie przeciwko rządowi. Angażują się w politykę, sprzeniewierzają się zasadzie apolityczności. No a jeszcze chyba warto też to powiedzieć, że już w tej walce z rządem posuwają się nawet do takich zachowań, że oto Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa pobiegło do ambasady niemieckiej na rozmowy, no i tam oczywiście uskarżano się na to, co się w Polsce dzieje. To jest nie do pomyślenia, żeby organ konstytucyjny uskarżał się w obcej ambasadzie bez porozumienia z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które przecież jest odpowiedzialne za politykę zagraniczną. Słysząc te słowa, bo jestem członkiem Krajowej Rady Sądownictwa z ramienia Sejmu, słysząc te słowa, włos na głowie mi się zjeżył i zapytałem wręcz przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, czy sobie wyobraża taką sytuację, żeby polski ambasador, na przykład w Niemczech, zaprosił do siebie sędziów niemieckich, a tamci, żeby czym prędzej tam pobiegli i uskarżali się na to, co w ich wymiarze sprawiedliwości się dzieje. No to są rzeczy po prostu nie do pojęcia. Ja myślę, że taką postawą to sędziowie nie wzbudzają szacunku nawet u tych, dla których są spolegliwi, bo takim zazwyczaj się po prostu gardzi. On jest wygodny.
Donosicielstwo jest tak, użyteczne, tak, ale na pewno nie wzbudza szacunku. Panie pośle, a państwo proponują jakie rozwiązanie w związku z tym, które dzisiaj mamy? 25 członków, 17 sędziów, reszta to nie są sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa z założenia ma być reprezentantem wszystkich władz, a nie tylko samorządem sędziowskim. I jak państwo, co państwo kładą na stół? Co państwo proponują?
Proponujemy, tych rzeczy zmienić nie możemy, tych proporcji, ilu ma być sędziów i kto ma wchodzić w skład Krajowej Rady Sądownictwa, bo to są postanowienia konstytucyjne. Ale konstytucja upoważnia Sejm do uregulowania w ustawie sposobu wyłaniania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Dziś sędziowie wybierają siebie do Krajowej Rady Sądownictwa i później w Krajowej Radzie Sądownictwa sędziowie decydują o tym, kto będzie sędzią w Polsce. Konstytucja powiada, że sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, sposób ich wyboru określi ustawa. No i dlatego postanowiliśmy, że oto, skoro ustawa określa, jak będą wybierani sędziowie, to zaproponowaliśmy w tych zawetowanych przez pana prezydenta ustawach lipcowych, że oto sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa będzie wybierał parlament. O, jakże się wielka wrzawa podniosła, upolitycznienie, a kto to widział i tak dalej. Więc ja podkreślam, Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem samorządu sędziowskiego, i nie jest też organem wymiaru sprawiedliwości. To spotykało się z niezrozumieniem nawet niektórych instytucji unijnych, bo Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wydała opinię, stwierdzając, że to jest niedopuszczalne, żeby parlament ingerował w samorząd sędziowski. No więc jeżeli się bazuje na nieprawdziwych danych, no to i cała opinia jest po prostu...
No tak, jeśli KRS traktować jako samorząd, te głosy, tylko że...
Tylko że to nie jest organ samorządu sędziowskiego. Dalej trzeba przecież podkreślić, że nikt nie rozdziera szat, że na przykład w krajach, w większości krajów unijnych, a w szczególności w Austrii, w Niemczech, w Holandii i jeszcze w innych, we Francji, o tym, kto będzie sędzią, to tak na dobrą sprawę w dużej mierze decyduje minister sprawiedliwości, bo to minister sprawiedliwości przedkłada nominacje na stanowiska sędziowskiego w zależności od ustroju państwa, w jednych królowi, w innych temu, który tą władzę pełni, prezydentowi. A żeby było jeszcze ciekawiej, to w kraju pana Timmermansa, to z całą mocą podkreślam, który tak bardzo ponoć zatroskany jest o przestrzeganie praworządności w Polsce i o tą niezależność sądownictwa zabiega, no to warto, ażeby sobie uzmysłowił, że w Holandii sędziów Sądu Najwyższego wybiera parlament.
I teraz dochodzi, panie pośle, do spotkania pana z ramienia parlamentu, z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, czyli większości ustawodawczej, i dochodzi do spotkania z panem ministrem Muchą z kancelarii pana prezydenta. Te rozmowy są w toku. I co mamy na stole? Pan prezydent zaproponował, żeby wybierać większością 3/5 w parlamencie, ale to jest większość, która może spowodować, że nie dojdzie do żadnego porozumienia i będzie to do wybrania niemożliwe. Państwo proponują koszyki. Z drugiej strony pan prezydent proponuje głosowanie imienne, co niektórzy konstytucjonaliści mówią, to jest niezgodne z wolnym mandatem posła i senatora. W którym momencie teraz jesteśmy? Co jest na stole?
To prawda jest, że pan prezydent podniósł bardzo wysoko poprzeczkę. Konstytucja tylko w 3 przypadkach mówi o potrzebie głosowań, podejmowania uchwał przez Sejm większością 3/5 głosów. Między innymi dotyczy to weta pana prezydenta, możliwości odrzucenia weta pana prezydenta. I jeszcze w 2 innych przypadkach również większość 3/5 ma zastosowanie. A więc jest to rzadko wymieniona w Konstytucji instytucja. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera parlament zwykłą większością głosów. No więc, ale skoro pan prezydent twardo stawia na to, żeby to było 3/5, myśmy te 3/5 zaakceptowali, no bo nie mamy innego wyjścia. Mało tego, podkreślę, że te 3/5 to myśmy przyjęli już w ustawach lipcowych, zawetowanych przez pana prezydenta później. Tam, skoro pan prezydent tego od nas oczekiwał, to przyjęliśmy to w ustawie. Natomiast teraz jest świadomość tego, że rzeczywiście to może być powodem klinczu parlamentarnego, bo po prostu my nie mamy takiej większości, a trudno, żebyśmy się dogadali z tymi, z tak zwaną totalną opozycją, która podejmuje właśnie wszelkie wysiłki, żeby było tak, jak było, a zatem na pewno bez względu na rodzaj rozwiązania będzie robiła wszystko, żeby do takiego wyboru nie doszło. Przedstawiliśmy kilka propozycji, o których już mówiono w mediach, ale one się nie spotkały z uznaniem pana prezydenta. Ostatnia propozycja też nie, ta, o której ojciec wspomniał, że oto większość parlamentarna wyłoni 6 kandydatów spośród sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, 9, a opozycja 6. No też to nie zostało zaakceptowane i rozstaliśmy się na tym, że pan prezydent przedstawi swoją propozycję.
Ale dzisiaj na przykład pan minister Łapiński mówi tak: prezydenckie projekty ustaw w sprawie Sądu Najwyższego i KRS-u od 1,5 miesiąca są w Sejmie. Jak ktoś coś opóźnia, to proszę nie winić kancelarii prezydenta.
No owszem, są w Sejmie, ale chcieliśmy uzgodnić z panem prezydentem najważniejsze rozwiązania po to, ażeby nie spotkało tych ustaw to, co się stało w lipcu. No, po prostu szkoda wysiłku, szkoda wytężonej wielomiesięcznej pracy, żeby nie było później akceptacji ze strony pana prezydenta.
Ale teraz, czy to nie jest tak, że kancelaria prezydenta próbuje ustalić taką większość, której państwo nie mają? I czy nie jest tak, że kancelaria prezydenta jakby nie uwzględnia przesłanki, że jest obóz reformatorski i jest obóz antyreformatorski? Obóz, który jest obozem stagnacji, który chce, żeby było tak, jak było. A jeśli uwzględnia, czy jest możliwe dogadanie się w zakresie tego tak zwanego kompromisu, o którym się mówi przy wyborze sędziów, do tego dogadanie się tych dwóch obozów, reformatorskiego i stagnacyjnego, żeby zamrozić stan obecny?
No więc na pewno, tak jak już powiedziałem, chyba pan prezydent ma świadomość tego, że opozycja totalna na nic się nie zgodzi. Dla zasady.
Bo to pokazuje na przykład sprawa KRS i asesorów.
Tak, ale to oczywiście, że tak. No, mało tego, jakimś chyba dodatkowym argumentem powinno być stanowisko, jakie zostało wypracowane w Krajowej Radzie Sądownictwa odnośnie tego projektu pana prezydenta dotyczącego Krajowej Rady Sądownictwa. No po prostu zdaniem Krajowej Rady zdecydowana większość tych takich, wydawałoby się, prospołecznych rozwiązań pana prezydenta została poddana totalnej krytyce ze strony Krajowej Rady Sądownictwa. Niemal na 10 stronach Krajowa Rada krytykuje, zarzuca niekonstytucyjność poszczególnych rozwiązań, nawet nie akceptuje tego, uważa to za niekonstytucyjne. Nawet gdy powiada Krajowa Rada Sądownictwa, że to, że będą sędziowie wybierani większością 3/5 głosów, to niczego nie zmienia, bo nawet gdyby Sejm wybierał jeszcze większą większością, tak jak uchwala Konstytucję, większością 2/3 głosów, to zdaniem Krajowej Rady i tak jest rozwiązanie niekonstytucyjne. Za niekonstytucyjne Rada w tym projekcie tego stanowiska uznała również to, że oto 2000 obywateli miałoby prawo wskazywać kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. To jest zdaniem Rady też niekonstytucyjne. Niedopuszczalne zdaniem Rady jest między innymi to, ażeby była internetowa transmisja z przebiegu posiedzenia. To też jest niezgodne z zasadami i tak dalej, i tak dalej. No więc z tego widać, że Krajowa Rada też nie przejawia żadnej woli do reformy, Jedynie to może być jakaś kosmetyka, pudrowanie. Ma być tak, jak było. My na takie pudrowanie nie wyrażamy zgody. Bo...
No, ale teraz, panie pośle, czy pan prezydent, pana zdaniem, jako negocjatora, jest po stronie tych, którzy ewentualnie mogą pudrować, czy jest po stronie tych, którzy chcą zmieniać? Bo w polityce nieraz się robi dobrą minę do złej gry, mówimy, że no przybliżyły się stanowiska, że to, że tamto, tylko że to jest taka mowa słoma no, na potrzeby chwili mediów, ewentualnie dalszych negocjacji, ale z tego może niewiele wynikać.
No, pan prezydent deklaruje werbalnie cały czas gotowość do głębokiej reformy, nie tylko strukturalnej, ale i personalnej. No, ale chciałbym wierzyć, że rzeczywiście takie intencje przyświecają. Natomiast no, mamy tutaj pewne problemy. Mamy również problem w odniesieniu do Sądu Najwyższego. To jest również ten problem o charakterze personalnym. Myśmy w ustawie lipcowej proponowali całkowity reset, a więc z chwilą wejścia w życie ustawy wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego tracą swoje stanowiska. O, wrzawa medialna się podnosiła, to jest niezgodne, sędziowie są nieusuwalni i tak dalej, i tak dalej. Nic podobnego. To nie jest prawdą. Ja cytuję przepisy Konstytucji, a Konstytucja wyraźnie w artykule 180 ust. 5 mówi, że w przypadku reformy ustroju sądów wolno sędziego przenieść w stan spoczynku. Podkreślam to słowo, Konstytucja mówi, wolno przenieść sędziego w stan spoczynku, dodając wszakże, że przy zagwarantowaniu mu dotychczasowego uposażenia, a więc przeniesienie sędziego w stan spoczynku bez względu na wiek, i, a więc nie podejmuje pracy i jednocześnie uzyskuje uposażenie takie, jakby pracował. Przecież rozwiązanie komfortowe i zgodne z Konstytucją. No, ale pan prezydent w swoim projekcie powiada, że tak być nie może i zaproponował w projekcie rozwiązanie takie, że z Sądu Najwyższego odejdą tylko ci sędziowie, którzy uzyskali wiek emerytalny. To jeszcze jesteśmy w stanie obliczyć, ilu tych sędziów by było. No ale pan prezydent stawia drugi jeszcze warunek, że jeszcze ci sędziowie, którzy osiągnęli wiek emerytalny, będą mogli się zwrócić do prezydenta z wnioskiem o przedłużenie czasu pracy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. No i tu pan prezydent chce, ażeby było zapisane w ustawie takie uprawnienie, że prezydent może uwzględnić taki wniosek. Wobec tego my nie wiemy, ilu tych sędziów Sądu Najwyższego po tej całej reformie pozostanie.
Ale to by znaczyło też, jeśli pan prezydent stawia taki warunek, że to on będzie decydował na podstawie wniosków tych, którzy nie ukończyli jeszcze wieku emerytalnego, którzy ukończyli, że zostają.
Tu chodzi też o tak, tu chodzi o takich, co uzyskali wiek emerytalny, ale mogą jeszcze pozostać na dłużej pracy.
Jasne. I teraz to by znaczyło, że państwo nie mają też zaufania, czy przypadkiem pan prezydent nie zechce tych sędziów pozostawić. Czyli to nie jest tylko kwestia braku zaufania już do tych sędziów, do tej głowy Sądu Najwyższego, w której państwo chcą zmienić myślenie, ale można wysnuć wniosek, że to jest też już brak zaufania do pana prezydenta, bo on może te wnioski po prostu, przepraszam za określenie kolokwialne, klepnąć, żeby oni zostali dalej w Sądzie Najwyższym.
Znaczy, ja bym tego tak nie ujmował, że brak zaufania, natomiast jesteśmy zainteresowani, żeby do Sądu Najwyższego wpuścić dużo nowych, świeżych sędziów o zupełnie innej mentalności. Innej mentalności to mówię takich nastawionych na to, że rolą sędziego jest służenie państwu i służenie narodowi.
Ale gdyby państwo zakładali, że prezydent też tego chce, to by chyba było do przełknięcia.
No tak, ale jeżeli my nie wiemy, ilu starych sędziów zostanie, to oni przecież będą decydować potem o tym, kto będzie prezesem tego sądu.
Ale o tym zdecydowałby pan prezydent.
Ale nie do końca, dlatego że kandydatów panu prezydentowi przedstawi Zgromadzenie Sędziów Sądu Najwyższego. I może się o to okazać tak, że w tym Sądzie Najwyższym pozostanie większość starych sędziów i oni przedstawią kandydata, bo to przecież pan prezydent nie wybiera, pan prezydent może wybrać spośród kandydatów przedstawionych. Ale kandydatów będzie przedstawiało Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego.
Tak, ale ci na emeryturę, rozumiem, składają wniosek do, mieliby składać wniosek do prezydenta i to pan prezydent by decydował, czy przechodzą na emeryturę,
tak,
czy nie.
Tak, tak. Mhm. No i więc to dla nas ma znaczenie, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko zmiany strukturalne, to nie tylko Izba Dyscyplinarna, tu jesteśmy zgodni z panem prezydentem, bo przecież proponowaliśmy tą izbę, pan prezydent tu się też z nami zgadza, że powinna być taka izba dyscyplinarna o określonej autonomii. Tu jest zgoda. Natomiast chcielibyśmy, żeby większość w nowym Sądzie Najwyższym stanowili jednak nowi sędziowie,
i teraz,
nie dotychczasowi.
I teraz ostatnie, jedno z ostatnich już może pytań, panie pośle, ta większość. Czy to jest tak, że pan prezydent będzie deklarował taką większość, której wy nie macie, w związku z tym będzie blokował możliwość tak naprawdę wyboru członków KRS-u? Gdyby na przykład ludzie obdarzyli was zaufaniem 60%, czy tam 70%, czy 80%, to by zawsze było 81, 2, 3%.
Więc już mamy sytuację taką. W Sejmie nie mamy większości 3/5, ale jeszcze wyższy próg to jest 2/3. Więc proponowaliśmy takie rozwiązanie. Jedno z naszych rozwiązań było, jeżeli dojdzie do paraliżu na etapie prac sejmowych i nie zostaną wyłonieni kandydaci, to dobrze, niech wyborem zajmie się Senat. Niech to czyni jeszcze większą ilością głosów. Nie 3/5, a 2/3. No, ale to wtedy pada argument ze strony Kancelarii Prezydenta. No, ale wy taką większość w Senacie to macie. No, w związku z tym zachodzi pytanie. To jaka ta większość powinna, będzie dobra? No, wygląda na to, że dobra to jest taka, której my nie mamy. No, albo też argumentacja, że to powinien być wybór, tak jak pan prezydent twierdzi, że nie może się zgodzić na wybór jednopartyjny. No to ja zwracam uwagę, że obecna większość parlamentarna składa się z 3 partii. Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Polski Razem. No więc zastanawiam się, chciałbym wierzyć w to, że uda nam się rozwiązać ten problem i że to nastąpi niebawem, bo niebezpieczeństwo istnieje takie, że jeżeli do stycznia ustawa nie wejdzie w życie, to może dojść do tego, że sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa wybiorą nowych przedstawicieli na nowe kadencje. Dlatego, że wielu sędziom w Krajowej Radzie Sądownictwa kadencja kończy się w styczniu. Więc można powiedzieć, że czas nagli. A jest on krótki, bo jeżeli się zważy na prace parlamentarne, to musi się odbyć pierwsze czytanie, drugie czytanie, trzecie czytanie, a potem praca w komisjach, w podkomisjach. To jest proces, który
chociaż to można zrobić szybko, jak widzieliśmy w lipcu, tylko kwestia tego dogadania sprawy związanej
z... Tak, ale to jest jeszcze dalsza sprawa, a potem jest przecież przekazanie sprawy do Senatu. Senat ma miesiąc czasu na podjęcie, na rozpatrzenie ustawy, a później jest, jeżeli Senat wniesie poprawki, to ustawa wraca z powrotem do Sejmu celem rozpatrzenia poprawek. Dopiero potem do pana prezydenta. Pan prezydent ma 21 dni na złożenie podpisu, a później ustawa wchodzi po upływie vacatio legis, które powiedzmy, że w tej sytuacji może wynosić około 2 tygodni. Więc to pokazuje, że tego czasu wiele nie ma.
Wygląda na to, panie pośle, że sprawa dotyczy podstawowego problemu, poza wszystkimi liczbami, które no, później w konkretach ten problem egzemplifikują, że czy jest możliwe dogadanie się obozu reformatorskiego z obozem, który nie chce zmiany. Wygląda na to, że kancelaria pana prezydenta twierdzi, że jest możliwe, a państwo twierdzą, że nie jest możliwe.
Ale ja myślę, że i pan prezydent się chyba też zorientował, że nie mamy możliwości dogadywania się z tego względu, że nawet jeden z klubów w ogóle odrzucił propozycję pana prezydenta i o ustawie w ogóle z panem prezydentem rozmawiać nie chciał. No, w związku z tym chyba wtedy też dotarł sygnał, że skoro nie chcą rozmawiać z panem prezydentem, no to tym bardziej i z nami rozmawiać nie będą.
Może to są wszystko za małe sygnały. Panie pośle, a taka czerwona linia, kiedy wyjdzie pan jako negocjator albo może prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński i powie, reformę sądownictwa musimy odłożyć. Nie udało się z panem prezydentem Andrzejem Dudą uzgodnić stanowiska.
Trzeba wiedzieć jedno, że reforma wymiaru sprawiedliwości warunkuje możliwość przeprowadzenia dalszych innych reform niezwiązanych z wymiarem sprawiedliwości. Trzeba wiedzieć, że parlament uchwala ustawy, kształtuje prawo, ale to prawo w praktyce w zdecydowanej większości stosowane jest przez sądy. I nieprzeprowadzenie reformy w wymiarze sprawiedliwości, który wszedł na wojnę z własnym rządem, może skutkować tym, że nie będą możliwe dalsze reformy. To jest ta bardzo, bardzo istotna kwestia. Natomiast co do tego, jakie decyzje zostaną podjęte, to muszę z całą mocą podkreślić. Ja nie jestem osobą kompetentną, która by się na ten temat wypowiadała. Ja wykonuję tylko pewne czynności na poziomie techniczno-legislacyjnym, natomiast decydujące stanowisko w tej sprawie będzie należało do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i do pana prezydenta Andrzeja Dudy.
A jak pan wyczuwa, czy pan prezes Jarosław Kaczyński jest już poirytowany tym przeciąganiem się sytuacji wokół reformy sądownictwa, czy wykazuje cierpliwość i mówi, panie pośle, niech pan negocjuje, dopóki się da?
Premier Jarosław Kaczyński jest wytrawnym politykiem, potrafi panować nad emocjami, potrafi konsekwentnie zmierzać do celu i nie żywi nigdy, myślę o przeszłości, w innych aspektach, potrafi sprawy publiczne postawić ponad sprawami osobistymi. To jest wielka cecha, bo nami często przecież emocje w różnych kwestiach rządzą. On jednak potrafi patrzeć dalekowzrocznie. W moim przekonaniu to prawdziwy mąż stanu jest. I dlatego też wierzę, że nie ulegnie żadnym emocjom, ale i z drugiej strony nie doprowadzi do pudrowania, do pseudoreformy. Na to myślę, że nie wyrazi zgody. Albo reformujemy, bo na pewno jest daleki od tego, żeby udawać, że reformujemy, podczas gdy nic tak na dobre w praktyce się nie zmienia. Obiecaliśmy, zresztą to jest kwestia pewnej uczciwości, obiecaliśmy Polakom, że zreformujemy wymiar sprawiedliwości. Konsekwentnie w tą stronę idziemy. I jeżeli to będzie niemożliwe, no to będziemy pokazywać też i przyczyny takiego stanu rzeczy. My naprawdę idziemy dosyć daleko w tym kierunku i na wiele rzeczy godzimy się, ale nie możemy zaprzepaścić tego, co jest istotą reformy.
Dziękuję bardzo, pan poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, Praw Człowieka i negocjator w zakresie reformy sądownictwa z kancelarią pana prezydenta. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże.